Przed Polską kolejne wybory samorządowe, rządzące się zupełnie innymi prawami niż te ogólnokrajowe. Jak wygląda polska polityka z lokalnej perspektywy?
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie. Mówi Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu komentator, szef działu krajowego w Tygodniku Powszechnym, Marek Kęskrawiec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A łączy się z nami z Warszawy, prosto z Sejmu, publicysta i reporter sejmowy Tygodnika, Piotr Śmiłowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Piotr w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego pisze o tym, że wybory samorządowe bywają trampoliną, ale i kołem młyńskim u szyi dla niektórych polityków. Jest kilka takich spektakularnych przykładów w historii naszej najnowszej, takich polityków, którzy wybili się na samorządzie. Tak pomyślałem, że moglibyśmy od tej historii trochę dla odświeżenia rahangi tych wyborów porozmawiać na początek. Lech Kaczyński to jest taki przykład polityka, którego karierę zaczęło tak naprawdę od nowa stanowisko prezydenta Warszawy, prawda?
No to prawda, tak. To rzeczywiście jest taki najbardziej spektakularny przykład tego, że urząd samorządowy pomaga potem w karierze ogólnopolskiej. Chociaż właśnie raczej teza mojego tekstu jest, że to rzadko się zdarza, że częściej jest tak, że te dwa światy są jakoś od siebie rozdzielone politycznie. Natomiast Lech Kaczyński rzeczywiście na pewno zyskał na prezydenturze Warszawy. To był taki jego etap pośredni do prezydentury Polski. Na pewno bardzo ważny, kluczowy, bo tam na przykład zasłużył się w kwestii budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Chociaż w gruncie rzeczy, i to też jakby jest drugi element tego tekstu, że w gruncie rzeczy taki dorobek samorządowy też ma się czasem luźno do tego, czy ktoś odnosi sukcesy w skali ogólnopolskiej, czy nie. No właśnie Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy poza tym Muzeum Powstania nie był zbyt dobrze oceniany. Mhm. Miał wiele tutaj bardzo krytycznych ocen z punktu widzenia lokalnego jako prezydent Warszawy, jego polityka. No, słynne było zahamowanie inwestycji. Oczywiście on to tłumaczył, że tu trzeba przyhamować tą korupcję, która jest, no ale skutek był taki, że niewiele tu się w Warszawie działo wtedy. Natomiast to mu, jak wiadomo, nie przeszkodziło w wygraniu wyborów prezydenckich, bo to one się jednak rządzą trochę innymi prawami. Takim przykładem, drugą stronę, dwoma właściwie takimi przykładami, o których tam piszę w tekście, z tego podobnego okresu zresztą, to znaczy tych samych wyborów prezydenta Warszawy 2002 i 4 lata późniejszych, były to przypadki Andrzeja Lechowskiego i Kazimierza Marcinkiewicza, dla których te przegrane wybory na prezydenta Warszawy były takim wstępem do końca kariery politycznej. Chociaż też nie do końca to miało związek z, nie tylko w każdym razie z tym, że przegrali te wybory, no Andrzej Lechowski wręcz sromotnie przegrał, bo on wtedy właśnie w tych wyborach, które wygrał Lech Kaczyński w 2002 roku, to były w ogóle pierwsze wybory bezpośrednie wtedy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nawet nie wszedł do drugiej tury. W drugiej turze Lech Kaczyński rywalizował z Markiem Balickim, wtedy kandydatem lewicy. Także to był...
Ale Piotrze, wejdę ci w słowo. Zwróć uwagę na to, co chyba opisałeś zresztą w tekście, że jakie to w ogóle były inne czasy. Lech Kaczyński, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jest prezydentem Warszawy. No w obecnych czasach to wydaje się w ogóle niemożliwe przecież. Nie?
Tak, to zupełnie niemożliwe. No już nawet te 4 lata później to było widać, że już to jest niemożliwe. Wtedy kandydował Kazimierz Marcinkiewicz, który był po pierwsze bardzo popularnym premierem rządu PiS-u wcześniej, który ustąpił pół roku przed wyborami, a także był komisarzem Warszawy.
Pamiętają Państwo takiego polityka?
Tak. I to mu nawet nie pomogło w wygraniu wyborów na prezydenta Warszawy. Przegrał je z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Ona wtedy po raz pierwszy objęła ten urząd. No i to już był ten pierwszy symptom zjawiska, które obserwujemy do dzisiaj, że właściwie kandydat PiS-u, właśnie też wyjątkiem był Lech Kaczyński w tym 2002, nie ma szans na zwycięstwo w Warszawie, bo to w Warszawie jednak bardzo ważna jest taka atmosfera ogólnopolityczna w kraju, to są jednak takie, dominują ludzie o poglądach bardziej liberalnych, niechętnych właśnie PiS-owi, czyli takim formacjom populistyczno-nacjonalistycznym. Więc kandydaci tych ugrupowań, nawet jeżeli to są tacy kandydaci ze środka, prawda, PiS często sięgał po takich, żeby maksymalnie zjednać wielu tych właśnie wyborców warszawskich. No, takim przykładem był na przykład architekt Czesław Bielecki w 2010 roku. No ale mimo to się nie udawało. Nie udało się też jakby z drugiej strony tego urzędu zdobyć, bo pamiętamy, że rok 2018, kiedy ustąpiła definitywnie Hanna Gronkiewicz-Waltz po 4 kadencjach i wtedy Warszawa była wstrząsana taką atmosferą afery reprywatyzacyjnej. Działała taka komisja tak zwana weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji, na której czele stał Patryk Jaki, który też kandydował na prezydenta Warszawy wtedy. I wydawało się, że na tej fali takich rozliczeń antykorupcyjnych, walki o sprawiedliwość, Patryk Jaki może mieć szansę, tak jak właśnie Lech Kaczyński w 2002 roku, ale to się nie udało. Patryk Jaki, mimo że miał bardzo profesjonalną kampanię, właściwie nie wszedł do drugiej tury, przegrał z Rafałem Trzaskowskim w pierwszej turze. Także to było kolejne potwierdzenie tego, że Warszawa jest właściwie nie do zdobycia, była do tej pory dla kandydatów PiS-u. Oczywiście wszystko się może zmienić. Wtedy na pewno znaczenie miało to, że rządził PiS w całym kraju, prawda? Był rząd, już wtedy Mateusza Morawieckiego, ale generalnie PiS rządził, już były te napięcia związane choćby z reformą wymiaru sprawiedliwości, z innymi zmianami, które PiS wprowadzał i tutaj ten wynik w Warszawie Trzaskowskiego był reakcją, myślę, na te rządy w skali kraju.
Ale w ogóle chyba, tak mi się wydaje, że to, o czym mówisz, nie dotyczy tylko Warszawy. To chyba dotyczy generalnie dużych miast w Polsce. Że
no tak, myślę, że tak.
Kandydaci PiS-u słabo tam bardzo wypadają.
To prawda.
I nawet, tak sobie, teraz jak mówiłeś, to sobie przypomniałem przypadek nasz, krakowski, to jest redakcja. Przecież prezydent Majchrowski jakby miał, no można by powiedzieć, że to jest najsilniejszy polityk w Polsce, no bo kto z nim nie przegrał? Przegrał. Prezydent Duda z nim przegrał. Jan Rokita przegrywał, Ryszard Terlecki.
Tak, Zbigniew Ziobro.
Pani Wasserman, wyjątkowe postacie ogólnopolskiej polityki, trzeba przyznać.
Nie do pokonania.
Być może to też trzeba jakoś omówić, że są takie ośrodki, w których silny kandydat jest po prostu nie do zatrzymania przez żadną partię ogólnopolską. To są naprawdę silne ośrodki.
To zanim o tych ośrodkach, to Piotr powiedział o tym, że Warszawa jest silnie związana z polityką ogólnopolską, ale że jest pod tym względem wyjątkiem, prawda? Że jak to właściwie jest z tymi innymi prawami, którymi rządzą się wybory samorządowe? Tutaj mamy do czynienia czasem z koalicjami, prawda, na przykład, które są z punktu widzenia ogólnopolskiej polityki kompletnie nie do pomyślenia.
No tak, znaczy oczywiście to, co Marek powiedział, że te zasady związane z polityką ogólnopolską dotyczą na pewno wszystkich dużych miast, nie tylko samej Warszawy. Natomiast czym niżej na szczeblach samorządu, tym te prawa polityki ogólnopolskiej mniej obowiązują. Mam wrażenie, że oczywiście sejmiki są takim szczeblem, na którym dokładnie się właściwie odwzoruje poparcie dla partii politycznych głównych w skali ogólnopolskiej i te same partie w gruncie rzeczy zyskują mandaty w Sejmie i w sejmikach z pewnymi wyjątkami i te wybory 7 kwietnia też będą takim sondażem po prostu poparcia ogólnopolskiego tych partii głównych. Tym bardziej, że startują w podobnych koalicjach. No, Trzecia Droga, czyli PSL z Polską 2050, Lewica oddzielnie, Koalicja Obywatelska oddzielnie. Natomiast i PiS oczywiście też oddzielnie. Natomiast niżej już jest różnie, zwłaszcza na szczeblu, może w powiatach jeszcze nie, ale już na szczeblu gmin, no bardzo często po prostu startują komitety lokalne. Te koalicje są bardzo egzotyczne, wręcz nawet, że może być koalicja z PiS-u z Lewicą, albo właśnie takie koalicje, które w skali ogólnopolskiej by się nie udały. No poza tym też w wielu miejscach jest właściwie wyłącznie, są grupowania lokalne, co czasem też ma negatywne konsekwencje, bo tam jest wtedy skłonność do budowania takich spetryfikowanych układów władzy. Jeżeli jest mała gmina, to wójt jakby potrafi sobie tak budować układ władzy, że właściwie nie ma żadnego rywala. To mi opowiadał taki jeden z polityków PiS-u nawet, wiceminister spraw wewnętrznych, Paweł Szyfernaker, że on zna jakąś gminę, gdzie przez ileś lat wójt był wybierany bez rywala, nagle się jakiś rywal pojawił w jakichś wyborach. Oczywiście przegrał, ale już w następnych wyborach się nie pojawił, no bo dostał jakąś bardzo atrakcyjną propozycję zatrudnienia w jakiejś instytucji związanej z tą gminą. Także to jest właśnie charakterystyczne. No i właśnie, żeby temu przeciwdziałać, wprowadzono w 2018 roku zasadę, że można kandydować tylko na dwie kadencje w przypadku organów wykonawczych, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów. To obowiązuje od tego 2018 roku, czyli dopiero ta druga kadencja się zaczyna de facto teraz, bo to oczywiście nie było, nie działało wstecz, chociaż w niektórych gminach ci wójtowie to byli jeszcze kiedyś w PRL-u naczelnikami gmin. Niektórzy także naprawdę mieli na koncie dużo kadencji, i chyba to jest dobre w sumie rozwiązanie, chociaż ma swoje wady, bo tutaj niektórzy działacze twierdzą, politycy, że no, że czasem w tych gminach po prostu nie ma innego kandydata dobrego do zarządzania. Jak się wykluczy tego obecnego wójta, czy nawet burmistrza w mieście większym, to wtedy właściwie ktoś nowy przychodzi, ale to się odbywa ze stratą de facto na rzecz tego samorządu, no bo oczywiście jest jakiś układ spetyfikowany władzy, no ale jest to lepsze niż ktoś, kto jest kompletnie niekompetentny i nie potrafi zarządzać w danej gminie i doprowadza, nie wiem, do zadłużenia czy innych problemów.
Marku, twoim zdaniem?
No ale praktyka, myślę, zmusi też wtedy lokalne społeczności, żeby po tych, nie wiem, 10 czy 8 latach, bo też nie miałem pewności, czy w końcu ci prezydenci, tak jak teraz, będą co 5 lat wybierani, czy może znowu co 4 lata, ale to zmusi lokalne społeczności, żeby kogoś szukać. W tej chwili mamy takie sytuacje, że ty powiedziałeś o tym przypadku, że ktoś tam potem już nie kandyduje, bo dostaje pracę, ale możemy sobie wyobrazić też negatywną historię, czyli taką, że ktoś nie kandyduje, bo się boi, że jak będzie kandydował i przegra, no to może właśnie stracić na przykład pracę.
Tak, albo, takie przypadki
albo
na pewno
nie mieć, nie wiem, kontraktów z gminy, jeśli jest biznesmanem. Tak. I wiecie, to nie dotyczy tylko bardzo małych gmin. To może dotyczyć dużych miast. I tak jak sobie myślę o tych takich spetryfikowanych układach miejskich, no to właśnie one nie są tylko takich małych gmin, gdzie jest jakiś naczelnik. No są, no, przykład Krakowa. Dwie dekady.
Od 2002 roku prezydent Jacek Majchrowski.
Tak,
prawda?
Przykład.
Od samego początku były wybory bezpośrednie, prawda?
Ale prezydent Majchrowski no, nie skorzystał z możliwości, pewnie by też nie wygrał. No tej ostatniej swojej kadencji zrezygnował, no ale ja byłem teraz na święta w moim rodzinnym Toruniu. To jest miasto, które ma 200 tysięcy mieszkańców, ma uniwersytet działający od początku PRL. No, no, jak na nasze warunki, no nie jest to jeden z młodszych uniwersytetów, silny ośrodek akademicki, nieduże, prężne miasto. No i okazuje się, że od 20 lat rządzi ten sam prezydent. Media lokalne właściwie, mogę powiedzieć, nie istnieją. Trochę znam tam te układy. Duża gazeta lokalna jest, myślę, tak uzależniona od rynku reklamowego. Nie wiem, może jest to oskarżenie za duże, ale po prostu ciężko znaleźć krytyczne artykuły na temat rządzącej władzy. Prezydent Torunia świetnie się potrafił, tam jest ten przykład, że właściwie w sojuszu jest niemalże PO z PiS-em. Pan prezydent wychodził ze środowisk lewicowych, był prezesem spółdzielni mieszkaniowej, ale jak się posłucha jego słów, które padają na częstych jego wizytach w szkole pana księdza Tadeusza Rydzyka, no to przecież to jest... Naprawdę widać, że wielka umiejętność zagospodarowania bardzo szerokiego spektrum.
Pięknie to ująłeś.
Tak, ale moja wizyta w tym mieście była szokująca z tego powodu, że się okazało, że jak rozmawiam z ludźmi, którzy są zaangażowani w dążenie do zmian, czy też do nadawania kierunku, w jakim to miasto miałoby się rozwijać, to oni mi mówią, że właściwie jakby mieli powiedzieć o tym, kto mówi prawdę o tym, co się dzieje w tym mieście, to się okazuje, że ja od 3 osób usłyszałem, że najodważniejszym dziennikarzem jest facet, który prowadzi kanał na właściwie facebookowy, Kiełpiński konkretnie. Jest to jedna osoba, jest to jeden dziennikarz i to pokazuje też, jak słabe są te środowiska. To jest dziennikarz, który na przykład ostatnio, bo widziałem, to nagłaśniał skandaliczną historię dużej inwestycji przy bulwarach toryńskich w miejscu średniowiecznym, gdzie odkopano po prostu masę szkieletów i te szkielety lądują w jakichś dołach. Nikt się tym nie przejmuje. W ogóle jakaś opinia publiczna praktycznie jakby nie istniała. Ja się pytam, no dobrze, ale co tam lokalni politycy robią? Okazuje się, że lokalni politycy świetnie funkcjonują w tych układach. Właściwie nie krytykują władz miejskich. społeczeństwo jest przekonane, że w mieście jest wszystko okej, że właśnie nie można rządzić lepiej. I tylko jak przychodzą wybory, to miasto nagle jest zawalone plakatami, przewalone są ewidentnie, to naprawdę, za to się powinna wziąć jakaś prokuratura, budżety na kampanię, no to po prostu widać. Mm. Dziennikarze zadają wprost pytania kandydatom o te pieniądze, oni po prostu uciekają, nie odpowiadają. Pytają rzeczy typu, na przykład ktoś twierdzi, że ma, jest doktorem habilitowanym, a nie jest. I do czego zmierzam? Mam wrażenie też, że społeczności lokalne traktują te wybory trochę niepoważnie.
To jest właśnie bardzo ciekawa sprawa, bo jakby z jednej strony to, o czym mówisz, że dużo więcej uchodzi, prawda, kandydatom. Z drugiej strony też chyba nawet temperatura, z jaką my, dziennikarze, rozmawiamy, jak się popatrzy na media, to, co się działo przed wyborami ogólnopolskimi, a to, co się teraz dzieje przed
nikogo
wyborami,
to nie obchodzi praktycznie.
Jest bardzo duża różnica temperatury, prawda, na napięcia, intensywności. Właściwie te wybory samorządowe to jest taki luzik. No i też ta nieprzemakalność niektórych postaci, prawda?
Mnie to bardzo dziwi, tak. Bo przecież to są wybory dotyczące rzeczy, które są bardzo blisko nas. Takich, które możemy dotknąć. To nie jest ta daleka polityka ogólnopolska. Jestem naprawdę zaskoczony, jak my jako obywatele mało się interesujemy, kto rządzi w naszej najbliższej okolicy.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Dużo więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Porozmawiajmy chwilę właśnie o tym, jak wyglądają kampanie wyborcze w miastach, mniejszych ośrodkach, bo gdyby się tak temu przyjrzeć z zewnątrz, no to zatrzęsienie plakatów, prawda? Identycznie plastikowe twarze patrzące jak Polska Długa i Szeroka na nas z identycznych plakatów. Doskonale to Bartosz Minkiewicz w ostatnim Tygodniku Powszechnym mówił. Proszę zajrzeć do wydania, bądź zapraszamy na stronę internetową tygodnikpowszechny.pl. Tam Państwo ten rysunek znajdą, on jest wart więcej niż 1000 słów. A z drugiej strony, no właściwie takie dyżurne obietnice, na przykład w Krakowie wszyscy na wyprzódki obiecują nam teraz metro. Jestem bardzo ciekaw, czy ten temat będzie istniał dalej, jak już się wybory skończą, czy wróci tam, gdzie metro znajdowało się w Krakowie przez ostatnie lata.
No podejrzewam, że będzie jak z kwotą wolną 60 tysięcy. Widzicie, rozumiecie, policzyliśmy, okazuje się, że sytuacja finansowa jest tak zła, że jednak metro nie powstanie. Ja nie wierzę w to metro za bardzo. Nie wiem, czy nie ma akurat w najbliższej przyszłości innych bardzo mocnych wydatków, ważnych. To jest oczywiście ważna rzecz.
No a programy, a debaty?
No właśnie.
Oczywiście macie rację, że w sprawie tej kampanii, ona jest taka dosyć sztampowa, no te plakaty w każdym mieście, nie tylko w mieście oczywiście jest pełno tych plakatów, ale w większości przypadków te twarze nikomu nic i nazwiska nic nie mówią. Ja na przykład też, na przykład w Warszawie widzę setki plakatów, no i właściwie nie wiem, co to za ludzie. Tylko wiem, kojarzę oczywiście po ich afiliacjach politycznych znanych. Natomiast oczywiście bywa tak, że są jakieś realne problemy, realne debaty. Ostatnio brałem udział, komentowałem w TVP Info taką debatę kandydatów na prezydenta Warszawy, która była właśnie w tej telewizji. No i ona jednak jakoś tam, chociaż nie była bez porównania oczywiście mniej emocjonalna niż przed wyborami parlamentarnymi, to jednak jakichś tam realnych problemów dotyczyły. Na przykład dzisiaj w Warszawie jest problem wokół tak zwanej strefy czystego transportu, bo to oznacza, że jeli, i myślę, że w Krakowie jest podobnie zresztą, że samochody starsze niż 27 lat właściwie nie będą mogły już niedługo wjeżdżać do miasta. I oczywiście to jest argument używany przez tych konserwatywnych polityków, że to jest taka dyskryminacja ludzi biedniejszych, którzy mają starsze samochody i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście wiadomo, jakie są argumenty do układu władzy, który dzisiaj rządzi w Warszawie na czele z prezydentem Trzaskowskim, że to jednak jest czyste powietrze, ważniejsze zdrowie i tak dalej. No w czasie tej debaty się ten problem na przykład mocno zarysował, bo z jednej strony był Rafał Trzaskowski i kandydatka lewicy Magdalena Bieja, to z drugiej strony Janusz Korwin-Mikke i Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji, jako skrajni przeciwnicy tej koncepcji. Kandydat PiSu, Tobiasz Bocheński, był tak jakby pomiędzy. I mam też wrażenie, że czasem takie, jeżeli takie debaty mają miejsce, no tutaj akurat Warszawa jest specyficznym miejscem, no to może to też troszkę wpłynąć na wynik wyborów, bo troszkę ludzie będą w stanie ocenić potencjały poszczególnych kandydatów. I jeżeli nie ma tych tutaj silnych elementów identyfikacji politycznej w skali ogólnopolskiej, tylko odgrywają rolę inne czynniki, to ci kandydaci mogą dostać jakieś tam poparcie, których przed takimi debatami by nie mieli. W tym przypadku na przykład uważam, że być może Rafał Trzaskowski stracił, po pierwsze na rzecz tego kandydata PiSu, Tobiasza Bochenińskiego trochę, a po drugie może na rzecz Magdaleny Biejat, która jest kandydatką programowo bardzo zbliżoną do obecnego prezydenta Warszawy, no ale jest, ma w sobie pewną świeżość, prawda, i tutaj nie jest związana z tym układem władzy, który dzisiaj w Warszawie, czy od jakiegoś czasu w Warszawie wie funkcjonuje, i to może być jej zaleta na przykład. Więc czasem takie debaty, jak są organizowane, one jednak mają jakiś realny wpływ.
Tylko jest problem chyba tego rodzaju, że o ile debata w Warszawie zawsze wzbudzi zainteresowanie, też poprzez ludzi, którzy się interesują nawet polityką ogólnopolską, to jest w ogóle też ciekawe, że Magdalena Biejat, w ogóle partia Razem, bardzo lewicowa partia, ma najwyższe poparcie w najbogatszym mieście. No ale to pokazuje jakby, że te pojęcia lewica, prawica trochę co innego znaczą teraz niż kiedyś znaczyły. Natomiast niżej, no to znowu wrócę do tego Torunia, skąd wracam i tam trochę rozmów przeprowadziłem. No usłyszałem ciekawą rzecz, że generalnie spotkania kandydatów z wyborcami nikogo nie obchodzą. I ci kandydaci mają bardzo proste podejście do kampanii, dlatego widzimy te twarze takie. Nawalić tych twarzy tak dużo, żeby one się skojarzyły jakoś, wdrukowały nam się w głowę i nie wiem, pójdą ci ludzie do lokali i tam może coś zapamiętają, może na tego gościa zagłosują.
Skreślę tego, bo wisiał miesiąc przed moim
oknem. Niesamowite to jest, bo to trochę pokazuje, no to nie tak mają wyglądać te wybory, nie tak powinniśmy wybierać ludzi.
Bo rozumiem, że ten prezydent Torunia jeszcze raz kandyduje, tak?
Tak, oczywiście, tak.
No ale już rozumiem, za 5 lat nie będzie mógł kandydować.
Za 5 lat nie będzie mógł kandydować.
No więc właśnie, i w takich sytuacjach jest jednak nowa jakość i chyba ją widać na przykład teraz w Krakowie, mam wrażenie, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, kto wygra, tak?
Kandydatów jest bardzo wielu, jest no niesamowita walka.
I to jest, akurat tutaj są autentyczne wybory i być może się przesądza, kto w Krakowie będzie rządził przez najbliższe właśnie choćby co najmniej tak, 10 lat. Mamy, tak?
I tu mamy bardzo ciekawą sytuację, bo pokazuje to, że bardzo silny prezydent przez 20 lat Jacek Majchrowski. Koniec jego rządów jest charakterystyczny dla ludzi, którzy rządzą bardzo długo, czyli że wycinają, nie wiem czy wycinają, czy tak się jakoś dzieje historycznie, że ciężko potem wskazać kogoś, kto miałby tę misję kontynuować. Niby to jest 20 lat, że właściwie wydawałoby się, że miasto się rozwija, no bo rozwijał się Kraków i teraz tylko ktoś powinien pięknie kontynuować misję. A tu się okazuje, że jest dwóch kandydatów, którzy byli wiceprezydentami. Tak. Jeden autoryzowany, drugi nieautoryzowany. Oni w sondażach wypadają kiepsko. Widać, że nie bardzo im pójdzie. Głównym faworytem jest Łukasz Gibała, który jest takim kandydatem wewnętrznym, który od lat próbuje zostać prezydentem. Nigdy mu to nie wyszło, ale bardzo się stara. Opinie o nim są bardzo ciekawe, to też jest interesujące. Jego przeszłość polityczna, czyli takie skakanie trochę z kwiatka na kwiatek, PO, Ruch
Palikota. Był kiedyś posłem.
Ale to było dawno temu.
Był posłem Platformy, z tego pamiętam.
Tak, oczywiście, Ruch Palikota. No w każdym razie on od wielu lat już nie ma tych afiliacji politycznych, bardziej takie ruchy miejskie, ale cały czas jest jakieś takie przekonanie wśród części wyborców, no, że to jest bogaty człowiek, niekoniecznie umiejący robić biznesy, że jakieś krzywe historie za nim się kręcą. Dużo jest tam negatywnego PR-u, ale on ewidentnie ma największe szanse. No i są też kandydaci partyjni, ale to jest też ciekawe, bo na przykład kandydatem trzeciej drogi jest konkretna osoba, a z kolei kandydatem jest inny kandydat, były wiceprezydent Krakowa. Ja patrzę na jego film promocyjny i tam widzę pana Kociniaka-Kamysza. I już nie wiem właściwie, czy kandydat trzeciej drogi to jest kandydat trzeciej drogi, czy kandydat trzeciej drogi, a może tylko PSL-u, to jest ten były wiceprezydent. Nie chcę tu podawać nazwisk, żeby nie prowadzić kampanii, ale jest bardzo duży wybór. Bardzo niejasne. Myślę, że to będą wreszcie ciekawe wybory.
Jest jeszcze Aleksander Miszalski, który świeżo został wybrany, tak, z PO do parlamentu.
I to jest ciekawe, że najpierw się robi nam, przepraszam, mydli się oczy, że się będzie pracować dla Polski, a 3 miesiące później już się nie chce pracować dla Polski, chce się pracować dla Krakowa z równie wielką pasją.
Nie, znaczy Miszalski jest szefem Platformy Krakowskiej już od dawna chyba i był też posłem poprzedniej kadencji, więc to nie jest, to jakby rozumiem logiczne konsekwencje tego, że jest liderem Platformy w Krakowie, no to powinien może wystartować na prezydenta, to nie jest... Ja bym tutaj jakiegoś zarzutu nie czynił jemu.
Kraków jest podawany jako taki przykład rzeczywiście najciekawszego z punktu widzenia tych wyborów samorządowych miejsca, no z uwagi właśnie na ten całkowity reset. To, co powiedziałeś właśnie o tym braku kontynuacji, właściwie wszyscy, łącznie z tymi, którzy współrządzili na przykład teraz z prezydentem Majchrowskim, nieco się wydają od niego dystansować. To właśnie dziwny dorobek po tak długim czasie urzędowania.
Niezwykle dziwny dorobek.
I wielokrotnego bycia wybieranym, prawda? To też jest tak.
To jest rzeczywiście chyba ciężko ocenić jednoznacznie dorobek, bo na pewno przez ten czas Kraków się bardzo mocno rozwinął. Tylko pytanie, czy rozwijał się dzięki panu Majchrowskiemu, wspólnie z nim, czy wbrew? Tego nigdy nie wiemy do końca. Wiemy, że jest ważnym ośrodkiem turystycznym, no to nie jest jakby zasługą naszych czasów, no ale ktoś jednak tych ludzi sprowadza współcześnie do tego miasta. Jest konkurencja wielkich, pięknych miast na ziemi. Jest oczywiście spora liczba tych centrów wielkich, które powstały w Krakowie z wysokimi technologiami, one pościągały tutaj masę specjalistów, ale z drugiej strony, z tego co widzę w wielu rozmowach z ludźmi, że Kraków jest miastem, gdzie jest bardzo dużo pracy, bardzo źle opłacanej. I teraz się rodzi takie zjawisko od chyba jakichś 2 lat, że ludzie wypływają z Krakowa, tak jak przypływali. Jeżeli mieszkanie na osiedlu, w którym mieszkam, ja płaciłem, załóżmy jakąś sumę, a teraz te sumy są 2-krotnie wyższe za metr kwadratowy. Ludzie kupili mieszkanie, tylko je wykończyli i sprzedają je. No w niektórych miejscach w Krakowie, i to nie zupełnie takich hitowych, mieszkanie kosztują już powyżej 20 tysięcy za metr. No i wyobraźmy sobie, że ktoś tutaj chce w takim mieście zamieszkać. No to albo studiować może tylko mieszkanie z Krakowa, a ten, kto tutaj chce przyjechać, osiedlić się i sprzedać nam swoje talenty, sprawić, że miasto będzie się rozwijać, no to musi mieć bardzo bogatych rodziców, żeby się utrzymać w takim mieście jak Warszawa, Kraków, pewnie kilka innych miast. Myślę, że to może być w perspektywie dłuższej szansa dla mniejszych ośrodków, które zaczną być może gonić te wielkie, zadufane w sobie metropolie, bo ludziom no, po prostu będzie tam łatwiej przeżyć.
Z czwartej jeszcze strony jest tak, że Kraków jest też ośrodkiem, w którym jest dużo pracy i to doskonale płatnej, bo przecież stał się właściwie ogólnopolskim centrum nowych technologii, IT, prawda, które tutaj się rozwija. Ja od siebie jeszcze dodam tyle, że jak mówisz o tym potencjale turystycznym Krakowa, że to rzeczywiście jest taki rodzaj ułatwienia, no, który Kraków nie zawdzięcza nikomu, prawda, kto ostatnio rządził, ale też z drugiej strony no, jest jakoś tak albo inaczej wykorzystywany. Mnie nic tak nie rozjuszyło, jak hasło reklamowe miasta, które pojawiło się w okolicach pandemii, bądź turystą w swoim mieście. Do Jasnej Anielki chciał być mieszkańcem w swoim mieście, a wszyscy, którzy tu mieszkamy, mamy bardzo często takie doświadczenie, że właściwie mieszkańcy są zdecydowanie mniej ważni niż tak, turyści.
Prosta rzecz. Ja mieszkałem przez parę lat w centrum Krakowa i pamiętam zniszczone noce. Ja nie mówię o turystach, którzy krzyczą, ale wystarczy fakt, że wszędzie są apartamenty prywatne. I to kiedyś zauważyłem gdzieś na jakimś memie z Barcelony o terrorze kółek od walizek.
Tak.
Ktoś może powiedzieć, o Boże, mieszka w Krakowie, narzeka na te kółka, ale naprawdę wielu mieszkańców centrum miasta po prostu ma zdemolowane życie, po prostu żyją w totalnym hałasie. I są rzeczywiście trochę gośćmi we własnym mieście.
Tak, tak. Nie no, oczywiście macie rację, że tutaj jest kwestia, na przykład w Krakowie na pewno jest wiele spraw do rozwiązania, które, ale nowy prezydent będzie być może miał nowe spojrzenie, nową wizję, w przeciwieństwie do prezydenta Majchrowskiego. Natomiast ja bym jeszcze poruszył kwestię w innych szczebli samorządu, bo to też jest ciekawa sprawa. Mhm. Po pierwsze, no, tak jak już mówiłem, wybory do sejmiku to jest taki ogólnopolski sondaż poparcia politycznego. I rzeczywiście ciekawe jest na przykład, czy PiS straci władzę w tych sejmikach, których ma od 2018 roku, czyli tych no, najmniej prawdopodobne chyba, żeby tych najbardziej wschodnich województwach, czyli podkarpackim, lubelskim czy podlaskim, natomiast świętokrzyskie, łódzkie, czy nawet miał jakiś czas w śląskim władzę, to może być już problem z utrzymaniem. No więc to też jest teraz taki dylemat, mecz między głównymi ugrupowaniami. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te szczeble samorządu wyższe, to jest ciekawy układ, że jak wiadomo nie ma tam wyborów bezpośrednich władz wykonawczych, ale mimo to w wielu województwach są właściwie spetryfikowane układy władzy. Z mazowieckim marszałkiem od lat jest Adam Strudzik, dawny marszałek Senatu, od 2000 pierwszego roku, czyli chyba w ogóle jest chyba z rekordzistą. Podobnie Marek Woźniak w Wielkopolsce jest marszałkiem od 2005 roku. Także pomimo to, że nie ma bezpośrednich wyborów, widać, że oni potrafili sobie tak tą sprawę załatwić, że w tą władzę, że cały czas ją utrzymują. Zobaczymy, czy po tych wyborach również. Natomiast z tego powodu pojawiły się postulaty, żeby wprowadzić bezpośrednie wybory również na starostów i marszałków województw. Oczywiście one są bardzo wstępne w tej chwili, tak zgłaszane bardzo nieśmiało, ale jest taki postulat. No i oczywiście wtedy zapewne by się z tym wiązało ograniczanie liczby kadencji dla tak wybranych władz wykonawczych, podobnie jak jest w przypadku miast czy gmin. Także wydaje mi się, że to jest chyba krok w dobrym kierunku. I mam nadzieję, że też to w jakiejś perspektywie nastąpi.
Mamy dla Ciebie o wiele więcej. Dużo czytania czeka w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Panowie, jest takie pojęcie rasowy samorządowiec. Tak sobie pomyślałem, że może na końcu, oczywiście absolutnie bez sugerowania nazwisk teraz przed wyborami, ale spróbowalibyśmy sobie zdefiniować takiego polityka, który tym się różni od polityka ogólnopolskiego, że rzeczywiście doskonale sprawdza się w samorządzie. Jakie cechy, jakie przymioty trzeba mieć, żeby być stworzonym do bycia właśnie samorządowcem, a niekoniecznie nawet politykiem szczebla ogólnopolskiego? Czy da się taką postać naszego wymarzonego polityka samorządowego skonstruować?
No, patrząc na praktykę polityczną, no to niestety nasuwa się takie skojarzenie, że to musi być ktoś, kto właśnie potrafi sobie zapewnić instrumenty utrzymania władzy, których poparcie wyborców oraz na przykład jakieś działania, które na to poparcie wpływają, są tylko jednym z elementów, być może nawet nie najważniejszym. Czyli na przykład, że zbuduje ktoś jakąś inwestycję drogową, taką, inną. No oczywiście to jest ważne, natomiast niestety wygląda na to, że w obecnym samorządzie nie zawsze to jest najważniejsze, tylko właśnie te elementy, o których mówiliśmy z Markiem, że ktoś potrafi sobie, tak jak ten właśnie prezydent Torunia, w bardzo dobry sposób zapewnić poparcie takie nieformalne w różnych ważnych wpływowych środowiskach, czy na tyle szeroko jakby adresować swoją ofertę polityczną, ale to nie jest niestety nie tylko polityczna oferta, tylko na przykład wiążąca się z, nie wiem, z funkcjami w instytucjach samorządowych, w spółkach samorządowych, których niestety są podobne patologie jak w skali ogólnopolskiej, to znaczy rozdawanie funkcji w radach nadzorczych jest też powszechne, prawda, przez władze samorządowe w różnych spółkach samorządowych i kupowanie w cudzysłowie tym sobie jakiegoś tam poparcia politycznego na przykład. Także to są te cechy, no ale oczywiście ważne jest jednak to, czy ktoś ma jakąś wizję rozwoju miasta, czy tam swojej jednostki samorządowej, którą kieruje. To na szczęście też jest trochę ważne, czy potrafi zrównoważyć budżet, czy nie zadłuża tej jednostki nadmiernie. To też oczywiście zależy od tego, jaka to jest jednostka, bo czym innym jest jakaś mała gmina, gdzie są sami rolnicy, a czym innym jest jakiś, nie wiem, przykładowy Bełchatów, który jest chyba najbogatszą gminą w Polsce i tam ludzie mają wszystko za darmo, bo tak jest gmina bogata z racji kopalni, która tam jest, że po prostu na wszystko ich stać. To jest ten element. Chociaż właśnie to jest ciekawe, to mówiłem o tym na początku, że tutaj jest trochę inny, to jest trochę inny świat niż polityka ogólnopolska. Znamienne, że właśnie wielu samorządowców, którzy są popularni w swoich lokalnych środowiskach i dzięki temu na przykład zdobywają mandaty, potem się nie potrafi odnaleźć w polityce ogólnopolskiej i bywa, że wracają do samorządu, bo tam się lepiej czują. Kiedyś był taki, to zresztą też w samym tekście o tym pisałem, kiedyś był taki znany polityk Mirosław Sekuła. Był nawet prezesem NIK-u przez jakiś czas, posłem AWS-u, Platformy, szefem komisji śledczej, ale on w pewnym momencie stwierdził, że ta polityka ogólnopolska już go zmęczyła i postanowił wystartować na prezydenta Zabrza, w którym kiedyś był wcześniej, czy wiceprezydentem, ale wtedy mu się nie udało wygrać. No ale takie przypadki są, że ludzie wracają, taki był kiedyś poseł lewicy Krzysztof Matyjaszczyk, on na przykład wygrał wybory na prezydenta Częstochowy i jest nim do dzisiaj. A z kolei jest z drugą stronę tendencja, Jacek Karnowski, prezydent Sopotu od roku 1998, czyli już 25 lat w zeszłym roku było, postanowił jednak, już go ta władza samorządowa zmęczyła, no i postanowił startować w wyborach do parlamentu. Zdobył mandat posła Koalicji Obywatelskiej, ale też jakoś widać, że to już nie jest to samo. W Sopocie on błyszczał, był właśnie niezatapialny, były jakieś próby nawet przypinania mu afer. Pamiętacie, taka była afera z nagraniem pana Julkę niejakiego, który go tam nawet chciał nakłonić, żeby coś o Tusku powiedział, który był wtedy premierem po raz pierwszy. Ale to się nie udało, ale to też nie zaszkodziło Karnowskiemu, był wybierany w kolejnych wyborach. No oczywiście jest członkiem komisji śledczej, jakoś tam funkcjonuje, ale mam wrażenie, że też jak go widuję w Sejmie, to taki jest troszkę zagubiony i to jest jeszcze jedno potwierdzenie tego, co mówiłem, że to troszkę jednak inne światy samorządy.
Ja jeszcze ci wejdę w słowo, bo jeszcze podam ci trzecią chyba kategorię polityka, czyli takiego, który robi karierę ogólnopolską, a nawet trochę europejską, po czym nagle trafia do samorządu, a potem znowu z samorządu trafia do polityki ogólnopolskiej. Mówię o bardzo ciekawym przypadku, on mnie zawsze fascynował. No oczywiście pana Biedronia, prezydenta Słupska, który przecież był w polityce ogólnopolskiej, potem wylądował w Słupsku w ogóle nie wiadomo, tak nagle z zaskoczenia. Potem znowu wylądował w polityce właściwie europejskiej, a co jest ciekawe, jak pracowałem jeszcze w poprzedniej firmie, no, gdzie mieliśmy zjazdy redaktorów naczelnych lokalnych gazet, to zawsze przyjeżdżał naczelny ze Słupska i mówił, ludzie, o co chodzi z tym Biedroniem? Przecież on nic nie robi w tym Słupsku. Tam była masa pomysłów, projektów, nawet ciekawych. Rowery, internet i tak dalej. Właśnie nic nie zostało zrealizowane. Prezydent w połowę czasu spędzał w Warszawie albo wręcz za granicą, a cały czas miał świetny PR. I to jest dla mnie w ogóle fascynujące. Jak pytasz o tego idealnego samorządowca, to ja sobie myślę, kurczę, to właściwie ciężko byłoby zadowolić nasz elektorat, bo ja mam trochę wrażenie, że my jako wyborcy samorządowi nie bardzo wiemy, kogo my chcemy wybierać tak do końca. I jak widzę te różne przypadki, no te krakowskie, toruńskie, warszawskie, słupskie i tak dalej, to mam wrażenie, że coś jest nie tak jednak z tą samorządnością naszą. Że z jednej strony jest fajne zjawisko, że w samorządach nie chcemy odtwarzać tych układów partyjnych, wolimy wybierać ludzi spoza partii, ale tak jak ty zwróciłeś uwagę, czy my w ogóle zwracamy uwagę, że potem są te silne osobowości, ale one przygniatają te miasta. One je przygniatają, powodują, właśnie duszą je. Potem w takich silnych ośrodkach, no mówi Toruń, ale Kraków, no też przecież ośrodek niesamowity, silny, uniwersytecki, naukowy i tak dalej. Przez wiele lat no wszyscy ponosili sromotne klęski z panem Majchrowskim. Tak. I to działo się mimo tego, że w pewnym momencie te plusy Majchrowskiego zaczęły być coraz gorzej widziane, coraz częściej pojawiała się bardzo ostra krytyka prezydenta Majchrowskiego. Coraz mniej pojawiało się w przestrzeni publicznej ich rzeczy, za które mu dziękowano, a coraz więcej było naprawdę krytycznych informacji. No już na czele z tymi tam prawie 6 miliardami długu.
No plus to, tak, całe, no to jest... Przepraszam cię jeszcze, Piotrze, żeby dopowiedzieć całe to odium, które jest efektem, że tak powiem, gospodarowania deweloperką, prawda? I w kontekście
urbanistycznym. To właśnie, to jest bardzo ważny element, mam wrażenie, że w ogóle w samorządzie się właśnie, zwłaszcza na przykład w dużych miastach, się łatwiej cudzysłowie urudzić, prawda? Różnymi, bo ten splot układów różnych polityczno-finansowych jest tak silny, właśnie choćby związany z deweloperką, na przykład, jest tak silny, że czasem coś na prezydenta miasta spłynie takiego negatywnego, co jego mocno obciąży. No, znany przykład Hanny Gronkiewicz-Waltz, prawda, która też przestała być prezydentem, no bo już była zbyt obciążona oferą reprywatyzacyjną, jeszcze rodzinnie sama też miała jakąś tam taką ciemną kartę, a wcześniej podobna historia dotyczyła w Warszawie prezydenta Pawła Piskorskiego, który co prawda był jeszcze prezydentem wybieranym przez Radę, ale no właśnie też był taki w Warszawie bardzo popularny pogląd, że to jest taki układ korupcyjny z jego nazwiskiem wiążący się, chociaż nie było żadnych twardych dowodów, ale właśnie to było związane właśnie z różnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, które są związane z określonymi pieniędzmi, prawda, zyskami mierzalnymi, no to, to czasem to zaciąża na tyle na tej karierze samorządowej prezydenta na przykład miasta, że ten ktoś musi odejść.
Bo wydaje mi się, że mieszkańcy dużych i średnich miast coraz częściej się w tych miastach trochę duszą z powodów komunikacyjnych między innymi i coraz częściej dostrzegają, że budowanie osiedli to nie jest budowanie wyłącznie bloków, że trzeba tam po prostu tak. jeszcze jakiś układ komunikacyjny, jakiś dojazd komunikacji miejskiej. To, co obserwujemy, ja czasami znajomych oprowadzam po starej Nowej Hucie i cały czas, no komuna komuną, ale cały czas wszyscy są zaskoczeni tym, że sklep, przychodnia, przedszkole, prawda. Że to są jednostki takie sąsiedzkie i ludzie tego oczekują, a tego nie ma. Bezsensownie budowane są te, znowu ten Toruń. Widziałem porównanie zdjęć, ulica przed remontem, po remoncie, wycięte wszystkie drzewa, zniszczone budowle z pruskiego muru, charakterystyczne, po prostu pustynia. I myślę, że ludzie chyba są teraz, wyborcy samorządowi, my jesteśmy wszyscy w fazie takiego jakby dojrzewania, orientowania się, czego my chcemy tak naprawdę od naszych bezpośrednich władców. Myślę, że to, to i się zgadzam z Piotrem, ta decyzja o tym, żeby ograniczyć kadencję jest bardzo mądra. Ona może sprawiać kłopoty w tych środowiskach, gdzie jest mało kandydatów, ale ona zmusi nas, wyborców, do tego, żebyśmy kreowali tych kandydatów.
Więcej na ten temat przeczytają Państwo w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego w tekście Piotra Śmiłowicza o paradoksach samorządów. Zapraszamy tam, zapraszamy do portalu tygodnikpowszechny.pl, zapraszamy do Tygodnika, do wspomagania Tygodnika i Fundacji Tygodnika Powszechnego na wszelkie możliwe sposoby i dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy to robią, choćby na przykład przekazując 1,5% podatku na Fundację Tygodnika. Ten poświąteczny Tygodnik Powszechny na okładce Jon Fosse, pisarz, laureat Nobla, o którego katolicyzmie tam przeczytamy. W tymże numerze Łukasz Lamża pisze o tym, jak tak naprawdę działa sztuczna inteligencja i co tam zachodzi, bądź nie zachodzi w tych procesach, które tak bardzo personifikujemy i których być może nawet się obawiamy. I co tam jeszcze ciekawego w tym poświątecznym numerze w dziale Kraj, Marku?
No kolega mnie zaskoczył, ale tak.
To twój dział.
Tak, tak. Mam kandydata. Otóż chętnie państwu polecę tekst Marka Rabija o polskiej armii.
O tak.
Kolejny tekst Marka Rabija, świetny tekst o polskiej armii pisze i tutaj rozpatrujemy aspekt ekonomiczny trochę, cywilizacyjny, no bo wszyscy wiemy, że polska armia się zbroi, że będziemy mieli no może nie 300-tysięczną armię, ale może 200-tysięczną. To będzie bardzo nowoczesny sprzęt, amunicja, ale on też potrzebuje ludzi. Musimy mieć fachowców do tego, których nie mamy. No i też jest inny problem, no, że te zbrojenia mogłyby być kołem zamachowym polskiej gospodarki. Oczywiście są przykłady złe tego koła zamachowego. Trzecia Rzesza była gospodarczo urosła. Oczywiście to jest fatalny przykład. Nikt z nas by nie chciał, żebyśmy szli w ogóle w tę stronę. Ale przecież wiemy, że no Stany Zjednoczone chociażby są przykładem, gdzie przemysł zbrojeniowy daje pracę ludziom, przynosi ogromne zyski. Oczywiście przede wszystkim korporacjom, ale gdzieś tam Stany Zjednoczone jako państwo z tego korzystają, a u nas jest niestety taka sytuacja, że wygląda na to, że te wszystkie plany zbrojeniowe w sytuacji takiej, jak mocno przycisnęliśmy do ziemi i udusiliśmy nasz przemysł zbrojeniowy, efekt tego może być taki, że jeżeli bardzo szybko nie zabierzemy się za odtworzenie naszych zdolności wytwórczych, to część tych wielkich, niesamowitych zleceń i tego motoru napędowego dla naszej gospodarki po prostu nie będzie możliwe do wykorzystania, bo będziemy zmuszeni korzystać po prostu z usług firm zagranicznych.
Zwłaszcza, że te zlecenia same w sobie to jest jedno, ale to za tym idzie jeszcze jedno bardzo ważne, co na przykład właśnie wychodzi w przywołanym przez ciebie przykładzie Stanów Zjednoczonych i tego, jak rozwój technologii wojskowych sprzyjał rozwojowi technologii w ogóle, prawda? No internet jest na przykład dowodem na to. Transfer technologii, czyli to, czego może się nowoczesny przemysł, nowoczesna gospodarka nauczyć przy okazji.
A tego bardzo w Polsce potrzebujemy, tak. Bo my cały czas mamy problem z tym, że gdzieś tkwimy w tej niektórzy mówią pułapce średniego wzrostu, że my potrzebujemy takich wielkich projektów, które nas pchną do góry, nie? I wydaje mi się, że zbrojenia oczywiście no mogą być częściowo takim punktem dojścia.
Z tego, co mówicie, jeśli mogę coś dodać, to właśnie najbardziej zaskakująca jest obecna postawa Amerykanów, a zwłaszcza Republikanów, a zwłaszcza Donalda Trumpa i jego zwolenników, którzy blokują pomoc dla Ukrainy, chociaż jak rozumiem, ta pomoc byłaby sprzyjająca dla przemysłu amerykańskiego zbrojeniowego, więc jest to bardzo dziwne w sumie w tym kontekście.
Zapraszamy Państwa do Tygodnika Powszechnego o meandrach samorządów, a także trochę o meandrach przemysłu zbrojeniowego. Opowiadali Państwu dzisiaj Marek Kęskrawiec. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję bardzo.
I Piotr Śmigłowicz. Dziękuję, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia już za tydzień.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Wejdź na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy tam, gdzie Ty. Czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.